Sąd Dyscyplinarny Naczelnego Sądu Administracyjnego uchylił immunitet sędziowski Tomasza Szmyta i pozwolił na jego aresztowanie i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Wnioskowała o to prokuratura krajowa. Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasz Szmyt został również zawieszony w czynnościach służbowych. Uchylenie immunitetu pozwala na postawienie mu zarzutów, a następnie wydanie za nim listu gończego. W poniedziałek w Mińsku sędzia poprosił władze Białorusi o azyl polityczny i wezwał do dialogu z tym państwem oraz Rosją. Twierdzi, że był prześladowany przez polski rząd z powodu swojej postawy i poglądów. Premier Donald Tusk zapowiedział, że powstanie raport w sprawie wpływu rosyjskich i białoruskich służb na polskie władze w ubiegłych latach. Kierownictwo resortu sprawiedliwości przedstawiło w Sejmie informację o działalności sędziego Tomasza Szmyta. Wiceminister Arkadiusz Myrcha poinformował, że sędzia był traktowany w sposób szczególny przez poprzednią ekipę rządzącą i ludzi Zbigniewa Ziobry. Jednocześnie w Sejmie w trybie tajnym obradowała też Komisja do Spraw Służb. O sprawie sędziego członkom komisji opowiadał szef ABW. Więcej o tej sprawie w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
Według informacji wiceszefa resortu sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy sędzia Tomasz Szmyt niepokojąco szybko awansował za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. W 2018 roku w niejasnych okolicznościach został m.in. dyrektorem Biura Prawnego KRS.
Zostały ujawnione nagrania, w których to o panu Szmycie państwa elity mówiły jako o ogromnym patriocie, o przyjacielu, że jest człowiekiem biało-czerwonym. I w tych rozmowach padło wprost, że pilne, wszystko co było związane z panem sędzią Tomaszem Szmytem, miało charakter pilności.
Minister dodał, że niepokoi go również fakt, że dostęp do informacji zastrzeżonych dla sędziego Szmyta wydał ówczesny wiceszef resortu sprawiedliwości Maciej Wójcik.
Albo pan minister dzisiaj, ówczesny wiceminister, nie wie komu udziela upoważnień do dostępu do informacji niejawnych, albo dzisiaj próbuje wprowadzić Polaków w błąd.
Te zarzuty odpiera wywołany do tablicy polityk suwerennej Polski Maciej Wójcik.
Sędziów na delegacji w resorcie jest kilkuset. Byłem tam 5 lat i także pana sędziego nie znam i nie jest to nic nadzwyczajnego. Natomiast dzisiaj nie przerzucajmy się, tylko rzeczywiście powróćmy do pytania, jak chronić się jako społeczeństwo przed tego typu sytuacjami, bo to jest problem. Ale to druga strona zaczęła przyklejać jakby do nas pana sędziego, z którym no, tyle mamy wspólnego, co wie pani, ja z astrologią.
Sprawę sędziego Szmyta omawiała też dziś Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych. Jej wiceszef Mirosław Suchoń z Polski 2050 nie mógł ujawnić treści obrad. Zapewnił jednak, że sytuacja jest pod kontrolą.
Służby działały i działają bardzo dobrze. Te czynności, które służby mogły podjąć na podstawie obecnych przepisów, zostały podjęte, także myślę, że pod tym względem możemy być spokojni. Natomiast oczywiście pytanie o te wszystkie aspekty prawne, które dzisiaj powodują, że pewne rzeczy nie są możliwe do zastosowania wcześniej.
Zupełnie inaczej na sprawę patrzy Marek Sawicki z PSL. Uważa, że sprawa sędziego, który poprosił o azyl na Białorusi, to kompromitacja państwa.
Takich panów Szmytów w Polsce jest wielu i buszują po naszym państwie w sposób bezkarny. Ja przypomnę, że mamy 12 służb, które mają uprawnienia operacyjne, czyli do inwigilacji, więc oczekuję od Szymoniaka szybkiej reformy tych służb.
Jutro po raz drugi w tym tygodniu zbierze się Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, któremu przewodniczy minister Tomasz Siemoniak. Spodziewana jest potem prezentacja przygotowywanych obecnie przez rząd zmian w przepisach, które będą dotyczyły weryfikacji sędziów i prokuratorów zajmujących się sprawami dostępu do informacji niejawnych.
To była relacja Agnieszki Drążkiewicz, a przy naszym telefonie pierwszy gość, pan sędzia profesor Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justycja. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się.
Panie profesorze, kilka dni temu, kiedy okazało się, że Tomasz Szmyt jest na Białorusi, Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, powiedział, że jest zszokowany tą informacją i tym miejscem, w którym znalazł się Tomasz Szmyt. Czy pan był równie zaskoczony, czy nawet zszokowany?
Zdecydowanie. No myślę, że jak my wszyscy. Rzecz absolutnie bez precedensu. Trudno o inne słowo, jedynie to, że trzeba to po prostu łączyć ze słowem zdrada.
Trzeba to łączyć ze słowem zdrada, a pana z Tomaszem Szmytem łączy to, że był pan ofiarą afery hejterskiej, również kierowanej przez sędziego Szmyta. Jak pan patrzył na te jego próby, kiedy tu jeszcze w Polsce był, takiego kajania się, był słynny reportaż w czarno na białym w TVN-ie 24. Jak pan na to wszystko patrzył, jak pan to odbierał?
Ja zawsze do tego podchodziłem z pewnym dystansem. Nigdy zresztą się nie spotkałem ani z byłą żoną pana Szmyta, tak, małą Emi, ani z panem Szmytem, ani z panem Cichockim. Jestem zadowolony, że właśnie taką formę przybrałem kontaktów z państwem. Jest inna rzecz, która mnie bardzo boli i uważam, że wymaga wyjaśnienia, mianowicie co robiła prokuratura przez ponad 2 lata, od kiedy pan sędzia Szmyt po prostu się przyznał, że brał w tym udział. Co robili rzecznicy dyscyplinarni i sądy dyscyplinarne w sądzie administracyjnym, że pan sędzia mógł sobie po prostu bezkarnie dalej orzekać. I to orzekać jeszcze w sprawach, które dotyczyły informacji tajnych, zarówno krajowych, jak i na przykład NATO. Dla mnie to jest rzecz całkowicie niezrozumiała i ona wymaga wyjaśnienia. Nie tylko wymaga wyjaśnienia to, co robił były pan już sędzia, bo rozumiem, że zrzekł się on urzędu, ale to, co robili prokuraturze i co robili rzecznicy dyscyplinarni, czyli umożliwiali mu dalsze funkcjonowanie w tym systemie, za co teraz zapłaci państwo polskie i my wszyscy.
Przypomnijmy, że sędzia Tomasz Szmyt krytykował politykę Polski wobec Rosji i Białorusi, chwalił Aleksandra Łukaszenkę i mówił, że w Polsce jest prześladowany i to jeden z negatywnych bohaterów tak zwanej afery hejterskiej. Aferę ujawniła wspomniana Emilia Szmyt, była żona Szmyta, a wówczas małżonkowie byli w trakcie rozwodu. Emilia Szmyt, która występowała w sieci jako mała Emi, miała na zlecenie sędziów, między innymi z Ministerstwa Sprawiedliwości i KRS, oczerniać sędziów krytycznych wobec kierowanego przez suwerenną Polskę Ministerstwa Sprawiedliwości. Tutaj w tej sprawie związanej z sędzią Szmytem jest też szokujące to, że wyjeżdżał w 2023 na Białoruś i właściwie nie spotkało się to z żadnymi reakcjami służb. Jest pan również tym zaskoczony?
No tak, bierność tego państwa polskiego, zarówno jeżeli chodzi o działalność, tak jak powiedziałem, w zakresie postępowań dyscyplinarnych w sądzie, jak i postępowań przygotowawczych w prokuraturze, jak i wreszcie służb, jest zdumiewająca i wymaga to absolutnie wyjaśnienia, co się działo, że państwo było takie bierne, że w tych wszystkich płaszczyznach pozwalało na funkcjonowanie pana sędziego, który już od co najmniej 2-3 lat nie powinien wydać ani jednego orzeczenia jako sędzia Rzeczypospolitej Polskiej. On wydawał wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, mimo że dopuszczał się w moim przekonaniu przestępstwa, które łączyło się z hejtem. Ale nie patrzmy na to krótkowzrocznie. No, zwróćmy uwagę, że cała ta działalność poprzedniej ekipy rządowej, z którą związany był pan były sędzia Szmyt, przecież to była działalność, która ostatecznie wypychała Polskę z Unii Europejskiej, która sprawiła, że przeciwko Polsce był uruchomiony ten słynny artykuł 7. Ta procedura dopiero kilka dni temu uległa zastopowaniu, jeszcze nie zakończeniu, ale zastopowaniu. Że Polska była wypychana z rodziny państw demokratycznych Unii Europejskiej. No, w czym to jest w interesie? Czy to było w interesie państw Unii, czy to było w interesie Białorusi, czy też Rosji? No, odpowiedź jest oczywista i dlatego ja tak łączę jedno z drugim. Tego się nie da oddzielić, tej afery hejterskiej, działalności antysędziowskiej elit politycznych, antypraworządnościowych, właśnie z tym, co finał znalazło w przedstawieniu, które odbyło się kilka dni temu w Mińsku.
Jacek Nizienkiewicz na łamach Polityki pisze tak. Sędzia Tomasz Szmyt był częścią grupy hejterskiej działającej przy Ministerstwie Sprawiedliwości, był bliskim współpracownikiem Łukasza Piebiaka, człowieka Ziobry, a do jego resortu trafił przez Komisję do Spraw Reprywatyzacji Patryka Jakiego. Ale pisze również, że Szmyt to poważny problem dla PiS i Zbigniewa Ziobry, bo głównym tematem politycznym i społecznym jest bezpieczeństwo. Jeśli PiS stawiało na nie podczas kampanii parlamentarnej i teraz europejskiej, a po pod ich skrzydłami działał prawdopodobnie rosyjski szpieg, to narracja partii Jarosława Kaczyńskiego rozsypuje się jak domek z kart. Fakty przeczą spinowi Ziobry. Schmidt za czasów ministra Ziobry trafił do biura Neo-KRS. No i wiemy, panie profesorze, że miał dostęp do informacji tajnych, niejawnych, również dotyczących bezpieczeństwa Unii Europejskiej i NATO. I tu jest pytanie, bo po tym, kiedy się ujawnił na Białorusi, pojawiła się taka dyskusja, czy sędziowie powinni być weryfikowani pod względem dostępu do tego rodzaju informacji. Tomasz Pietryga pyta nawet tak, Tomasz Schmidt, dziennikarz, to czarna owca, czy też w sądach mamy setki podobnych sędziów. Poza tym jest kwestia uruchomienia mechanizmów kontrolnych sędziów. Co pan profesor na to?
Znaczy, ja jestem daleki od tego typu wielkich rewolucyjnych zrywów. No, równie dobrze można powiedzieć, no, czy jeżeli byli dziennikarze, z którymi pan Schmidt współpracował najlepsze przez ostatnie lata, czy to oznacza, że takich dziennikarzy mamy jednego, dwóch, czy też mamy ich setki albo tysiące. No, taka to oczywiście tego typu wypowiedź jest do niczego nie prowadzi. Będziemy chcieli wprowadzić na szybko jakąś wielką regulację, że każdy sędzia będzie sprawdzany, ja bym jednak trochę zalecał pewnego dystansu do sprawy. Wie pan, ja jestem, panie redaktorze, już ponad 20 lat sędzią i problem polega na tym, że ja nie miałem żadnego szkolenia, które by dotyczyło tego, jak należy się zachowywać w tego typu sprawach, na co należy zwrócić uwagę, jakie są rzeczy niebezpieczne. Myślę, że od tego trzeba byłoby zacząć. Bo to jest jeden przypadek sędziego, oczywiście o jeden za dużo w całej historii, ale to nie oznacza, żebyśmy wprowadzili zaraz badanie wszystkich sędziów przez kontrwywiad, bo to może przynieść skutki bardzo złe. Więc zastanówmy się nad tym, co oczywiście było złego i stopniowo, jakie należy działania wprowadzać, żeby sędziów uczulić na tego typu działania. No, miejmy też na uwadze to, że nie każdy sędzia z takimi informacjami się spotyka. Więc to jest też jak wąska grupa sędziów, którzy mają dostęp do w ogóle do tego typu informacji, spotyka się z tymi sprawami i co do nich szczególnie powinno się uruchomić odpowiednie szkolenia, przekazywać im odpowiednie informacje. Z głową należy do tego wszystkiego podejść.
Czyli zgadza się pan z opiniami niektórych prawników, którzy dostrzegają potrzebę wprowadzenia pewnego nadzoru, ale rozważnego na sędziów do informacji niejawnych, ale jednak nie może to godzić w niezawisłość sędziowską.
No zdecydowanie nie. No jeżeli też trzeba o tym pamiętać, że jeżeli służby miały wejść do sądów, to moglibyśmy naprawdę wylać dziecko z kąpielą. Więc zacznijmy naprawdę od szkoleń, od tego, żeby przedstawić pewien problem, uzmysłowić i uświadomić sędziom, że coś takiego jest, a nie od razu otoczyć 10 tysięcy sędziów i ich rodziny opieką, nie wiem, wywiadu czy kontrwywiadu, czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. No, miejmy jakąś skalę właściwego podejścia.
Naszym gościem był pan sędzia profesor Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.
Pozdrawiamy. A przy naszym telefonie kolejny gość, pan Piotr Niemczyk, były zastępca szefa wywiadu Urzędu Ochrony Państwa. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu.
Czy w pana opinii sędzia Tomasz Schmidt to był szpieg, czy jest szpieg?
Ojej, tu jest za dużo niewiadomych, żeby to próbować rozstrzygnąć jednoznacznie. To znaczy, to on pewnie wie i wiedzą jego jacyś tam białoruscy mocodawcy, czy był szpiegiem, jeżeli tak, od którego momentu. Bo ja muszę powiedzieć tak, ja widzę parę argumentów za tym, żeby uznać, że on jest szpiegiem, ale mniej więcej tyle samo argumentów, żeby powiedzieć, że być może nie był
bo
szpiegiem.
Bo był szef WSI, tak? Marek Dukaczewski twierdzi, to był szpieg, zrobiło się gorąco i się wycofał.
No tak, no to jest jedna z takich hipotez, które by sugerowały, że on jest szpiegiem, ale mówię, no na przykład takie argumenty, że jednak służba, która wycofuje cennego agenta z innego kraju i zakłada, że te informacje, które on wcześniej przekazał, mają być przydatne, no to nie ogłasza jego ucieczki na konferencji prasowej, tylko wręcz przeciwnie, stara się sugerować, że nie ma z tym nic wspólnego.
I tak? Stara się wykorzystać te informacje w sposób niejawny.
Bo te informacje natychmiast podlegają ocenie ryzyka i służby sprawdzają, do jakich informacji miał taki szpieg dostęp i co zrobić, żeby je zneutralizować, prawda? Nie wszystko się da oczywiście odkręcić, nie wszystko się da naprawić, ale jakąś część tak. Więc to jakby w interesie profesjonalnego wywiadu nie jest coś takiego, jak właśnie robienie konferencji prasowej jakiegoś uciekiniera, defektora czy wieloletniego szpiega. Natomiast oczywiście też miejmy świadomość, że są różne formy działalności agenturalnej, różne formy działalności na rzecz obcych służb i to niekoniecznie musi być zbieranie informacji, chociaż też, ale to może być różnego rodzaju działanie na rzecz destabilizacji, na rzecz, nie wiem, tworzenia chaosu, na rzecz dezinformacji. Więc jeżeli pan sędzia mógł być uwikłany w tego rodzaju działanie, no chociażby przez to, że uczestniczył w aferze hejterskiej, prawda, albo że tam gdzieś polemizował z jakimiś argumentami, no to być może to o to chodziło, prawda? Żeby wcale nie o to chodziło, że on ma dostarczać aż tak ważne informacje, ale być może był manipulowany, był sterowany w taki sposób, żeby po prostu kompromitować Polskę, prawda? Na dłuższą metę i na większym obszarze. Więc znowu, to czy on był takim, że tak powiem, szpiegiem w podręcznikowym rozumieniu, czyli człowieka, który gdzieś tam fotografuje w ukryciu tajne dokumenty, może tak, może nie, nie wiem. Nie będę udawał. Natomiast myślę sobie tak, że nawet jeżeli to był człowiek, który wcześniej nie miał do czynienia ze służbami białoruskimi, to jednak fakt wyboru Białorusi na jako miejsca ucieczki no też jest bardzo istotny, bo on, jak się domyślam, nie jest tak, że po prostu wsiadł do pociągu i wjechał tam z Turcji czy skądś na Białoruś. Tak? Prawdopodobnie wcześniej konsultował. Pytał się, co zrobicie, jeżeli ja przyjadę i poproszę o azyl. Tak? No bo gdyby w takiej sytuacji został zwrócony do Polski, no to miałby dużo większe kłopoty niż te, które mógłby się spodziewać z tytułu udziału w aferze hejterskiej.
A wiemy, że był w 2023 roku na Białorusi.
Tak, tak. Ja myślę, że to już jest taki moment, który rzeczywiście sugeruje jego taką czysto szpiegowską działalność. Dlatego, że jeżeli on zaczął konsultować swój przyjazd ewentualny do Białorusi, to moim zdaniem żadna profesjonalna służba, a KGB białoruski jest naprawdę profesjonalną służbą, nie zareaguje tak, ach, przywitamy cię, zrobimy ci konferencję prasową. Nie, oni powiedzą, dobra, przyjedź, ale w takim razie do czasu przyjazdu masz zbierać tyle przydatnych informacji, ile tylko się da, prawda? I nam to przekażesz, a my wtedy ci się zrewanżujemy wygodnym życiem na terenie Białorusi, a może Rosji, bo wiadomo, że to są takie państwa, które współpracują w tego rodzaju sprawach. Więc i jeszcze do tego będziemy cię mogli wykorzystywać propagandowo. Więc w momencie, kiedy on zaczął robić takie uzgodnienia, a podejrzewam, że to robił dużo wcześniej, to już jest. Także możemy podejrzewać, że to jest już wtedy, że tak powiem, szpieg pełną gębą. No więc gdzieś ten moment nastąpił, że on się rzeczywiście stał szpiegiem, chociaż bardzo trudno z punktu widzenia człowieka, który nie ma dostępu do jakby kuli śledztwa, ocenić, jaki to mógł być moment.
Wiemy, że Tomasz Szmyt miał nie tylko wgląd do dokumentów sądowych i wiadomości na temat udzielania dostępów do informacji niejawnych, ale przez pewien czas buszował, tak można powiedzieć, w Ministerstwie Sprawiedliwości i Komisji Weryfikacyjnej. No i tam są różne wrażliwe informacje, między innymi słabości ludzkie. Można się dowiedzieć, kto się rozwodzi, kto ma kochankę, kto odprowadza dzieci do szkoły i tak dalej, jakie ma pożyczki, czy ma dobrą sytuację finansową.
Tak, kto nadużywa alkoholu na przykład, prawda? Więc,
no
tak,
właśnie, te informacje mogą być bardzo przydatne, prawda, dla obcych służb.
No, one są bezcenne często, dlatego że to są takie informacje, które na przykład jeżeli by służby próbowały dokonać werbunku któregoś ze znajomych, takiego pana sędziego S, prawda, no to wtedy mają sporo argumentów, żeby ten werbunek tak przygotować, żeby on się udał, prawda? Więc czy szantażem, czy przekupstwem, a najczęściej jednym i drugim, prawda? Więc tego rodzaju informacje środowiskowe, także z plotek, są bardzo cenne i moim zdaniem tu nie należy tego nie doceniać, bo jak słyszę, większość ludzi się koncentruje na tym, że on rzekał w sprawach, w których stroną były służby specjalne. Tak, to jest piekielnie wrażliwe miejsce i tam też miał dostęp do piekielnie wrażliwych informacji, tak? Ale też pod warunkiem, że te osoby, w których sprawach orzekał, rzeczywiście były w zainteresowaniu białoruskich służb. Bo na przykład jeżeli sobie wyobrażamy, że na przykład komuś, kto jest w kontakcie z dyplomatą białoruskim, odmówiono poświadczenia bezpieczeństwa i potem w trakcie procesu można się dowiedzieć, że powodem odmowy czy zabrania poświadczenia bezpieczeństwa było to, że on się kontaktuje z białoruskim dyplomatą, no to taka informacja dla kontrwywiadu zagranicznego Białorusi KGB jest bezcenna, prawda? Ale oczywiście to musimy założyć, tak jak zresztą w przypadku Rosjan, którzy ulokowali nielegała w Trybunale Haskim, prawda? Widać, że oni działają z wyprzedzeniem i wiedzą, że wymiar sprawiedliwości to jest miejsce, w którym można zebrać bardzo wiele cennych informacji, a nawet być może kreować pewną rzeczywistość, jeżeli to się da. Więc znowu, ale też mówię, to być może nie musimy tego przeceniać, bo też jego przydatność jako człowieka dobrze ulokowanego w pewnym środowisku no jest również bezcenna.
Wiem, że prawicy nie podobał się ten model prawny, który obowiązuje w Unii Europejskiej, obowiązywał w Polsce. Rządząca prawica w roku poprzednim i poprzednich latach próbowała ten system zmienić i tu pytanie, czy to właśnie tacy ludzie o takim podejściu do tego prawodawstwa i systemu prawnego Unii Europejskiej no byli jak najbardziej, chyba to jest oczywiste, prawda, pożądani ze strony Rosji czy Białorusi?
Znaczy, rozumiem, że pan pyta o reformę sądownictwa, prawda?
Nie
postawił. No właśnie. W każdym razie, no tak, znaczy ja panu powiem tak, no jeżeli ten człowiek w tej chwili się daje wykorzystywać propagandowo, to między innymi właśnie dlatego, że jest pewien ciąg logiczny, żeby pokazać, że Polska jest państwem nieodpowiedzialnym, że Polacy to jest naród, który ma nie wiadomo co w głowie, że jego administracja jest nieudolna, że jego administracja jest skłócona, że jego politycy nie rozmawiają ze sobą i nie są w stanie podjąć wspólnej decyzji. Prawda? Czyli jak najgorsza opinia, którą się sączy politykom i deputowanym w Parlamencie Europejskim, w parlamentach krajowych, państw NATO, państw Unii Europejskiej. Takie podważanie wiarygodności Polski. To jest bardzo szkodliwe. To jest bardzo, bardzo szkodliwe. I jeżeli on uczestniczył w takim procesie, który właśnie miał podważyć wiarygodność Polski, jeżeli to zrobił w konsultacji z białoruskimi służbami, no to jest taki rodzaj zdrady, który jest być może nawet dużo groźniejszy niż szpiegostwo.
I wrócę jeszcze do innej wypowiedzi wspomnianego przeze mnie byłego szefa WSI Marka Dukaczewskiego, który mówi, że przez 8 ostatnich lat służby specjalne polskie koncentrowały się na rozpracowywaniu opozycji i to mogło spowodować, że ktoś taki mógł sobie działać. Czy pan ma, jeżeli chodzi o sprawę właśnie Tomasza Szmyta, sędziego zawieszonego już obecnie w swoich czynnościach i pozbawionego immunitetu, zastrzeżenia co do działalności naszych służb? Bo poseł Sawicki mówi o tym, że mamy 12 służb z prawami do inwigilacji, a tutaj przez tyle lat pan sędzia sobie hulał.
Ja podzielam stanowisko pana generała Dukaczewskiego. Znaczy, obserwując, że tak powiem, skutki działania polskich służb specjalnych, to dużo częściej widać, że one były używane do jakichś działań politycznych, żeby skompromitować politycznych przeciwników, żeby, nie wiem, różnych przedsiębiorców trzymać w areszcie pod jakimiś nie do końca prawdziwymi zarzutami po to, żeby ich, że tak powiem, tak zwany areszt wydobywczy stosować. O tym słyszeliśmy dużo częściej, a o tym, że byli łapani współpracownicy obcych wywiadów bardzo rzadko, albo jak ostatnio parę było takich przypadków, to byli to ludzie o bardzo niewielkim znaczeniu z punktu widzenia służb specjalnych i nawet jak zostali złapani, to można obawiać się, że to służby, które ich tam kontrolowały, nie odniosły wielkiej straty, prawda? Więc jeżeli naprawdę mamy takie przypadki poważnego szpiegostwa, no to na przykład w ciągu ostatnich lat mamy wyraźne dwa, tak? Tomasza L. i teraz pana sędziego. Jak na kraj, który jest krajem praktycznie frontowym, który jest jednym z najważniejszych celów rosyjskiego i białoruskiego wywiadu. Podkreślam, i wiem to właściwie na pewno, bo to od lat 90. wiadomo, że Polska jest jednym z absolutnie najważniejszych celów, właśnie dlatego, że może się wydawać niepewnym ogniwem w państwach, w środowisku państw europejskich, prawda? W związku z czym to jest żałośnie mało. Znaczy ja się obawiam, że wśród polskich elit politycznych czy innych zawodowych takich agentów może być dużo więcej i niestety i oni z całą pewnością musieli się uaktywnić w momencie rozpoczęcia wojny albo, nie wiem, rok wcześniej i służby, które tego nie zauważały i nie podejmowały żadnych środków zaradczych i politycy, którzy na przykład nie zwiększali budżetów służby, też miejmy świadomość, że pomimo wojny rosyjsko-ukraińskiej, tak ataku Rosji na Ukrainę, budżety w służb w pierwszym momencie nie wzrosły. Dopiero już w trakcie tej wojny były jakieś poprawki budżetowe, żeby tam budżety służb wywiadowczych podnieść, prawda? Więc to jest takie świadectwo jakiejś nonszalancji, jakiejś niefrasobliwości, jakiegoś w ogóle lekceważenia zagrożenia. Więc w takiej sytuacji to właśnie jedyne, co można podejrzewać, to, że te służby podlegały atrofii, a nie rozwojowi, jak powinny.
Prawda? I ostatnie pytanie dotyczące tego, czy pan dostrzega potrzebę wprowadzenia nadzoru nad dostępem sędziów do informacji niejawnych, bo część prawników mówi, że być może tak, ale nie może to godzić w niezawisłość sędziowską.
Znaczy, ja się absolutnie zgadzam z tym poglądem. To znaczy, z jednej strony, jako były funkcjonariusz służb specjalnych, uważam, że wydawanie przez służby oświadczenia bezpieczeństwa osobowego jest bardzo ważnym elementem ochrony kontrwywiadowczej. Ale z drugiej strony, jako obywatel, który jednak czasami podlega ocenie sądu z różnych powodów, to jednak myślę sobie, że jednak gdyby miał świadomość, że jakoś tam możliwość sprawowania funkcji czy zawodu sędziego jest zależna od jakiegoś certyfikatu ze strony służby specjalnej, która może być w ogóle stroną w jakimś konflikcie, no to odczuwam niepokój. Więc ja myślę, że tutaj warto pewnie znaleźć jakieś rozwiązanie i myślę, że to jednak nie byłoby takie rozwiązanie, nie byłoby słuszne rozwiązanie takiego, że wprowadzamy po prostu weryfikację wszystkich sędziów jak leci. Natomiast myślę, że warto uszczelnić ochronę kontrwywiadowczą albo w ogóle wprowadzić w środowiskach sędziowskich, bo ochrona kontrwywiadowcza nie polega wyłącznie na procedurze dopuszczenia do informacji niejawnej, bo dlatego, że są pewne metody kuchni operacyjnej, które pozwalają na to, żeby zwrócić uwagę, że jakiś człowiek o istotnej funkcji publicznej, jakim na pewno jest sędzia, zachowuje się w taki sposób, że możemy podejrzewać, że on, nie wiem, może być skorumpowany po prostu, co też jest oczywiście jak najbardziej naganne, już tym bardziej, jeżeli moglibyśmy podejrzewać o współpracę z obcym wywiadem. Ale to jest kwestia uszczelnienia z jednej strony pewnych metod operacyjnych i umiejętności stosowania w taki sposób, żeby nie podważać wiarygodności sądownictwa, bo to jest przecież bardzo, bardzo istotne i być może nawet kluczowe. Ale też z drugiej strony chciałbym powiedzieć, bo pan sędzia Markiewicz wspomniał, że on nigdy nie przeszedł żadnej procedury sprawdzającej, mimo że jako sędzia ma z urzędu dostęp do informacji niejawnych, bo trzeba pamiętać, że wiele postępowań toczących przez sąd jest niejawnych, chociażby dlatego, że wiele postępowań cywilnych jest niejawnych, w niektórych sprawach karnych część materiału procesowego jest niejawna, w związku z czym sędziowie są na co dzień ubyci ze sprawami niejawności, prawda? Więc to, że on nie był przeszkolony w tym zakresie, jest naprawdę bardzo niepokojące, bo ja myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby rzeczywiście uświadomienie sędziom, że jednak to nie jest tylko formalna sprawa, ta ochrona informacji, czy procesowych, czy różnych szczegółów ze śledztwa, ale też, żeby oni zwracali uwagę na to, że koledzy się zachowują nietypowo, tak? Bo ja sobie myślę, że gdyby koledzy sędziego S w odpowiednim momencie zwrócili uwagę chociażby przełożonym, że pan sędzia S w bardzo nieciekawym momencie sobie pojechał na Białoruś. Ja nie chcę twierdzić, że oni wiedzieli, bo może nie wiedzieli, tak? Ale jeżeli wiedzieli, to dla mnie naturalnym dla nich odruchem byłoby poinformować o tym odpowiednie władze, żeby ktoś się temu przyjrzał, dlaczego i po co on do tego Białoruś pojechał, prawda? A jeżeli to zostało w ogóle przeoczone, to mamy obawy, że taki system właśnie takiej kultury ochrony informacji, bo to nawet nie chodzi o konkretne przepisy, tylko o świadomość ludzi, że informacja jest towarem chronionym i żeby wiedzieli, jak się zachować w momencie, kiedy widzą coś, co sugeruje, że coś niedobrego się może stać, że ktoś może właśnie wynosić informacje niejawne poza ten krąg, który jest do nich upoważniony. Więc mi się wydaje, że tutaj te regulacje są chyba mniej ważne. Bardziej kultura ochrony informacji tutaj jest.
Z informacyjnej mgły pojawiły się jakieś zarysy i za nie bardzo panu dziękuję. Pan Piotr Niemczyk, były zastępca szefa wywiadu Urzędu Ochrony Państwa. Pozdrawiamy.
Dziękuję panu bardzo, dziękuję. Pozdrawiam państwa nawzajem.
Wszystkiego dobrego, a przy naszym telefonie kolejny gość, pan profesor Kazimierz Kik, politolog. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Politycy Zjednoczonej Prawicy przyspieszają kroku po pytaniach o karierę sędziego Tomasza Szmyta. Na przykład były minister sprawiedliwości u Zbigniewa Ziobry mówi, że nie wiem kto to. Przez moje ręce przechodziły tysiące dokumentów. Z kolei premier Donald Tusk zapowiada, że powstanie resort w sprawie wpływu rosyjskich i białoruskich służb na polskie władze w ubiegłych latach. Jak pan patrzy na te polityczne reakcje i na tym, co politycznie się dzieje po tym, gdy Tomasz Szmyt, sędzia Sądu Administracyjnego w Warszawie, ujawnił się na Białorusi i poprosił o azyl?
Ja bym jednak prosił o wstrzemięźliwość, wrzucanie słów. Dlaczego? Popatrzmy na polską sytuację polityczną, społeczną, polityczną. Polska jest strasznie podzielona. Polaryzacja polityczna w Polsce osiąga, bardzo głęboki, emocjonalny wymiar, który z kolei ma cechy bardzo daleko posuniętej agresji. Polska jest podzielona i te podziały, wydaje mi się, że troszeczkę przesadzają, przechodzą pewną linię bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. To znaczy, jeżeli dalej się jeszcze pójdziemy w tym skłócaniu, mamy teraz Polskę wypełnioną komisjami śledczymi. Te komisje śledcze, jest ich coraz to więcej, politycy będą sądzili polityków i tak dalej, i tak dalej. Czyli ta atmosfera powoduje jednak chyba u niektórych ludzi spadek odporności psychicznej. Jeżeli poddamy się tej atmosferze wzajemnego śledzenia, podejrzewania, osądzania, zanim sądy odpowiedniej prokuratury wydadzą wyrok, bo ja tu nie twierdzę, że nie zaistniała taka możliwość. Najbardziej niepokoi mnie ta wizyta pana Szmyta w tamtym roku, połowie tamtego roku na Białorusi. To był rok 23, to była wojna. Białoruś wtedy akurat szykowała się do takiego alertu wojennego i sędzia sądu rejonowego wyjeżdża sobie. To jest najpoważniejszy trop, który rzeczywiście uzasadnia nieufność, ale nie ma wyroku. Nie ma wyroku, to znaczy nie ma śledztwa, nie ma dowodów, nie ma wyroku. A w moim przekonaniu w tym spolaryzowanym polskim społeczeństwie, podzielonym na pół, nawzajem się obwiniającym, śledzącym, sądzącym, możemy dostać aberracji swoistej i dokonać jakiegoś takiego przejścia czerwonej linii. Ja myślę sobie tak, że nie wolno dopuścić do tego, żeby, jeżeli to rzeczywiście było tak, jak podejrzenia są, zdrada, to zdrada powinna być ukarana. To jest poza wszelką dyskusją. Ale nie mamy wyroku. My jesteśmy państwem prawa, członkiem Unii Europejskiej i nie wyrokujmy my za sędziów, że ktoś jest zdrajcą. A może ten ktoś, taki jak pan sędzia, po prostu wystraszył się tych wszelkich komisji śledczych, konsekwencji. Gdzie miał uciec? Na zachód? Przecież by go cofnęli z powrotem sądy w Unii Europejskiej, gdzie uciekł. Ja jestem także zaniepokojony tą postawą pana sędziego, bo po prostu osoba o takim stopniu zaufania, jakim jest sędzia w Polsce, jeżeli zdradziła, to coś tu niedobrze jest, ale zdradziła. Czy też z bezradności, z lęku uciekła po prostu, bolała. To jest jakaś słabość charakteru w moim przekonaniu, ale cofnijmy się, opanujmy się i nie śledźmy się nawzajem, nie stwórzmy z tego powodu państwa policyjnego w Polsce, nie oprawiajmy Polski siatką służb, która będzie śledziła już nawet nie sędziów, ale nauczycieli. I tak dalej, i tak dalej.
Pięknie pan, panie profesorze, mówi, tylko mam obawę, że przed wyborami do Europarlamentu, kiedy temperatura sporu jest tak wysoka, nie ma co liczyć na jej obniżenie. Adam Szłapka, minister do spraw Unii Europejskiej, mówi tak: Komisja do spraw badania wpływów rosyjskich nie powinna powrócić w takiej formie, jaka była przygotowana przez poprzedni rząd, a przypomnijmy, że właściwie ona była przygotowana po to, żeby uderzać w Donalda Tuska, ale powinna, dalej Szłapka mówi, powstać faktycznie komisja prawdziwa do wyjaśnienia tych spraw i większej liczby spraw, jakichś powiązań, ingerencji służb rosyjskich czy Rosji w kwestie polskie. Widzi pan szansę na taką komisję powstałą ponad podziałami? To znaczy, że obecna opozycja z obecnie rządzącymi stworzą taką równą komisję i będziemy szukać po obu stronach tej politycznej barykady takich wpływów rosyjskich ewentualnych?
W obecnym poziomie i stanie polaryzacji politycznej pełnej agresji nie widzę. Nie widzę, no bo mamy stronę, która przegrała, czyli Prawo i Sprawiedliwość szeroko pojmowana, stoi w kolejce do komisji śledczych, stoi w kolejce do wyroków w oparciu o być może uzasadnione, ja tu nie opowiadam się za jedną ze stron, bo uważam, że jeżeli ktoś naruszył prawo w Polsce, powinien być osądzony. Ale myślę sobie, troszeczkę rozsądku, zimnej krwi. Ja wiem, że wojna jest na Ukrainie, ale nie czynimy z Polski państwa przyfrontowego, opanowanego różnego rodzaju wzajemnymi podejrzeniami i rozliczeniami. Obawiam się, żebyśmy nie przekroczyli tej czerwonej linii.
Sędzia Tomasz Szmyt awansował nie tylko za czasów PiS-u, awansował już wcześniej w tej strukturze sądowej, ale trzeba powiedzieć, że jego kariera rzeczywiście przyspieszyła po 2015 roku. Jacek Nizienkiewicz w Rzeczpospolitej pisze o tym i podkreśla, słusznie chyba, że głównym tematem politycznym i społecznym dla Prawa i Sprawiedliwości jest bezpieczeństwo, no i teraz też dla obecnie rządzących. I PiS stawiało na nie podczas kampanii parlamentarnej, teraz stawia podczas europejskiej. A tu właśnie pod ich skrzydłami być może działał rosyjski szpieg. To trudna sytuacja dla Prawa i Sprawiedliwości, prawda?
Ale rzeczywiście, zwłaszcza jeżeli jest kampania wyborcza, ja myślę sobie, że w pewnym sensie ostrość tych zarzutów ma charakter kampanijny. W dużym stopniu rzecz jasna, ponieważ to dyskredytuje oczywiście poprzednią ekipę. Przez to był bliski współpracownik mianowany przez pana Ziobrę i tak dalej, i tak dalej. Więc można w pewnym sensie to zaostrzenie stanowiska w sprawie pana Szmyta można traktować jako element kampanii wyborczej.
Dziękuję bardzo. Pan profesor Kazimierz Kik, politolog, był naszym gościem. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
Do usłyszenia. 20:44, a przede mną tekst z Gazety Prawnej zaczyna się tak. Dzień dobry, jestem obywatelką Polski i chciałabym powiadomić o możliwym przestępstwie. Napisała niejaka Agnieszka I przez formularz umieszczony na stronie białoruskiego KGB. Okazuje się, że w zhakowanej przez opozycyjnych cyberpartyzantów bazie 40 tysięcy wiadomości, które w latach 2014-2023 otrzymała bezpieka drogą elektroniczną, są takie, które napisano z Polski. Sędzia Tomasz Szmyt jest może najwyżej postawionym, ale niestety nie jedynym Polakiem gotowym do współpracy z reżimem Aleksandra Łukaszenki. Przypomnijmy też dezercję polskiego żołnierza, który potem został znaleziony w Mińsku, powieszony w pokoju, w którym mieszkał. A przy naszym telefonie kolejny gość, pan Usewałat Szłykał, dziennikarz i wydawca programu Tydzień w telewizji Bielsat. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie redaktorze, proszę powiedzieć, jaki użytek zrobi jeszcze reżim białoruski, czy też reżim moskiewski, bo to przecież można powiedzieć niemalże jedno i to samo, z Tomasza Szmyta, bo na razie występuje tu i tam, udziela wywiadów również tym prokremlowskim mediom.
Albo żaden, albo taki, o którym się nie dowiemy, no niestety. A przecież sędzia to jest postać dużo bardziej ważna niż tenże Emil Cieśko. On, wiemy, że miał dostęp do informacji niejawnych, będąc w drugim wydziale Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. I tutaj tylko główne pytanie jest takie, czy rzeczywiście, jak tutaj mówiono parę minut temu, czy rzeczywiście mamy sytuację zdrady, czy to jest osoba po prostu przestraszona, tak? Przestraszona zarzutów, które być może mógłby usłyszeć za chwilę, bo na tej konferencji prasowej opowiadał rzeczy, które no niedaleko odbiegały od rewelacji opowiadanych przez Emila Cieśko. Tomasz Schmidt mówił, że Wielka Brytania ze Stanami Zjednoczonymi chcą wciągnąć Polskę do wojny z Rosją. On kilkukrotnie dziękował osobiście Łukaszence za to, że ten robi wszystko na rzecz pokoju w regionie. No i najśmieszniej brzmiało zdanie, że jego prośba o azyl jest sygnałem do władz Polski do odnowienia dialogu z Rosją i z Łukaszenką. Nie Rosja i Białoruś, a Rosja i Łukaszenka. Czyli takie pochwalanie Łukaszenki to jest, gdyby to było gra wywiadu, gdyby on rzeczywiście przyjechał z jakimiś danymi, poufnymi danymi, mi się wydaje, że tak konferencja prasowa by nie była tak, nie byłoby tak potrzebna, tak? To jest bardziej działanie takie propagandowe, że patrzcie, z tej Polski aż sędziowie uciekają do nas na Białorusi.
No właśnie, sędziowie uciekają, a były szef WSI Marek Dukaczewski mówi, że przyszłość pana sędziego może być bardzo niepewna, może się to nawet skończyć źle, skoro jest on tak pokazywany w świetle kamer, a nie właśnie w zaciszu gabinetów są pozyskiwane od niego informacje. Jak pan przewiduje, jaki będzie jego dalszy los?
No właśnie, przecież działania służbowe, tak, służb specjalnych, jak już są udane, to zazwyczaj my o nich się nie dowiadujemy. A tutaj on wystąpił już na Radio Sputnik, w radio propagandową. Wystąpił Władimir Solowiow, taki znany rosyjski propagandysta, który groził zniszczyć wszystkie polskie miasta. To jest cytat od pana Solowiowa. Od razu u pana Schmidta pojawił się kanał w takiej sieci społecznościowej Telegram. To jest bardzo mała popularna sieć w Polsce i bardzo znana w krajach no, postradzieckich, gdzie ten niby sędzia, niby to on prowadzi tą stronę, pisze taką pozostawiającą bardzo wiele do życzenia polszczyzną, gdzie komentuje różne sprawy polityczne, oświadcza, że planuje karierę polityczną. Rozumiem, że w Białorusi tą karierę planuje. Więc no, taką działalność, taką otwartą działalność, no, nie wygląda to na coś, na jakiś skomplikowany plan służbowy, prawda?
A zapytam pana o Aleksandra Łukaszenkę i o jego służby, bo my często w Polsce postrzegamy go, Łukaszenkę, jako takiego topornego tyrana, który nawet no, nie jest intelektualnie zbyt zaawansowany, mówiąc delikatnie, ale to chyba nie do końca tak, no bo jednak te 30 lat rządzi na Białorusi twardą ręką. Kto za nim stoi? Czy te służby są na wzór rosyjskiego KGB zorganizowanej, dobre w tym, co robią?
No, niestety. 30 lat będzie dopiero w lipcu.
No może się wcześniej to skończy, czego życzę.
Tak, tak, więc jeszcze nie do końca 30 lat. KGB mamy tylko w Białorusi, w Rosji zostało FSB. A służby, no jak to ze służbami, tak? Nie możemy na 100% mówić o ich jakby skuteczności. Jedyną rzeczą dość ważną, mi się wydaje, jest to, że te służby, które jedną rzeczą, która pokazuje skuteczność tych służb, jest rok 2020, tak? Gdzie nie zrobili nic, żeby, albo nie udało im się wmówić Łukaszence, że trzeba reagować na zagrożenie covidowe, to strasznie oburzyło społeczeństwo, że nie zauważyli zagrożenia ze strony Swietlany Tichanowskiej, Wiktora Babryki, innych kandydatów ówczesnych na prezydenta. I te wybory no, ewidentnie przegrał, tak? Jeśli z innymi wyborami tam można dyskutować, czy rzeczywiście bez względu na te wszystkie falsyfikacje wygrał, czy nie, to 2020 rok to była absolutna porażka Łukaszenki, więc Jeśli już mamy służby u siebie w ręku przez ćwierć stulecia, no to wypadałoby, żeby te służby takie zagrożenie wykrywały, prawda? Nie wyglądają oni na takie wszechpotężne, które właśnie tych polskich sędziów by wyciągały ze skraju.
No i teraz chcę zapytać o kwestię tego, jak pan patrzy na Unię Europejską. Czy z satysfakcją dostrzega pan, że Unia Europejska coraz bardziej zdaje sobie sprawę z zagrożeń wojną hybrydową, ba, nawet z zagrożenia atakami terrorystycznymi ze strony agentów, czy to białoruskich, czy rosyjskich. Niedawno w Niemczech był pożar fabryki zbrojeniowej. Właściwie z nieustalonych przyczyn ten pożar wybuchł. Jak pan patrzy, czy Unia Europejska coraz lepiej i również my, Polska w tej Unii, radzimy sobie z takimi zagrożeniami związanymi z terroryzmem, z ścianiem zamętu, nie tylko w internecie, ale także rzeczywistego zamętu przez agentów Kremla czy też Mińska?
Wojna hybrydowa trwa już od kilku lat, co możemy widzieć na granicy nie tylko Polski, ale też Litwy i Łotwy. Zagrożenie terrorystyczne może się pojawić w dowolnej chwili. Jakby wiadomo, że te setki tysięcy Białorusinów, ale też Rosjan, prawda, którzy uciekli czy to przed swoimi reżimami, czy to jak to w Rosji przed mobilizacją, wiadomo, że zdecydowana, absolutna większość z nich to właśnie z tych powodów uciekły do krajów zachodnich, ale no nie w sposób przecież na 100% powiedzieć, że nie ma wśród nich agentów, tak? Czy że te służby specjalne białoruskie, rosyjskie nie prowadzą takich działań na terytorium Polski. No oczywiście, że takie działania prowadzą. Właśnie w tym tygodniu przecież CERT Polska powiadamiał, że zauważono olbrzymi atak na infrastrukturę informacyjną w Polsce i ślady tego ataku są bardzo podobne na te, które przeżywa Ukraina. Więc raczej taki atak informatyczny, tak, jest najbardziej wiarygodny. No i ciągle ta wojna hybrydowa, ten atak uchodźcami nielegalnymi. No i wojna propagandowa, tak? Przecież Emil Cieśko, Tomasz Schmidt to nie są jedyni Polacy, którzy znaleźli taki azyl w Białorusi. Przypomnijmy, że jeszcze Marcin Mikołajek to taki prorosyjski aktywista, który pochwalał agresję rosyjską przeciwko Ukrainie. Potem był Michał Misztal z takiej organizacji Braterstwo Polsko-Rosyjskiego. I jeszcze Paweł Jański, który co prawda zbył z Anglii, uciekł do Białorusi, bo nie dawało mu tam żyć prawo osób LGBT. To są kilka osób, tak, ale propagandowo oni dorównują w takiej wizji świata wewnętrznej w Białorusi, w Rosji. Oni dorównują tym dziesiątkom tysięcy, setkom tysięcy ludzi, którzy uciekają do Europy, bo w końcu żaden sędzia białoruski przecież no, nie uciekł do Polski, tak?
No tak, zamachy bombowe, podpalenia i ataki na infrastrukturę. Europejskie agencje wywiadowcze miały wydać ostrzeżenia przed aktami sabotażu ze strony Rosji. Wynika z informacji, do których dotarł dziennik The Financial Times. Według tych doniesień służby Kremla przygotowują właśnie zamachy, podpalenia i ataki na infrastrukturę w Europie. I białoruskie KGB, to też takie informacje agencyjne, prowadzi agresywne czynności operacyjne za granicą, a szczególnie na terenie Polski, Litwy i Ukrainy. To są informacje podane za litewskim Departamentem Bezpieczeństwa Państwowego i Wywiadu Wojskowego. Żyjemy w niespokojnych czasach, miejmy oczy dookoła głowy, no i uważajmy na siebie, nie bagatelizujmy jakichś niepokojących informacji, przekazujmy je służbom, gdy tylko jesteśmy ich świadkami. Bardzo panu dziękuję, panie redaktorze, za rozmowę. Pan Wałat Szłykał, dziennikarz i wydawca programu Tydzień w telewizji Bielsat. Pozdrawiamy.
Dziękuję.